Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem jest Jan Grabowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z którym rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj duże święto w Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni, no bo jednak cięcie blach to zawsze jest taki moment uroczysty, bo to oznacza, że jest praca przede wszystkim. No a tej pracy chyba w Stoczni Wojennej nie zabraknie, ale o tym za chwilę. Kolejny z serii okrętów typu Miecznik, jak rozumiem, rozpoczyna życie w pewnym sensie.
Tak jest. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, nie tylko w PGZ Stoczni Wojennej, ale to jest bardzo ważny dzień dla Wojska Polskiego, a przede wszystkim Marynarki Wojennej, bo dokładnie tak, dzisiaj symboliczne palenie blach, czyli symboliczne rozpoczęcie budowy drugiej jednostki projektu Miecznik, druga fregata ORP Burza, przyszła ORP Burza, dzisiaj zaczyna swoje stoczniowe życie.
To ma być wicher, burza i huragan, rozumiem. Taka ma być
tak
seria trzech okrętów typu Miecznik, nawiązująca oczywiście do słynnych historycznych niszczycieli polskich. Dobra, to tak po kolei idąc, bo palenie blach to oczywiście jest początek, taki pierwszy krok, no ale jak rozumiem, wicher już jest w realizacji. To od tego może zacznijmy, na jakim etapie są te prace, jak one idą, kiedy jednostka będzie wchodziła do służby? No, wiem, że to jest pytanie mocno wybiegające w przyszłość.
Ale to jest bardzo dobre pytanie. Kontrakt, grupa PGZ podpisała kontrakt na realizację programu Miecznik, wtedy to się nazywały Okręty Obrony Wybrzeża, kryptonim Miecznik, w 2021 roku. I ten program, cały projekt budowy trzech fregat rozpisany jest na lat 10 i tutaj podkreślam słowo budowa, ponieważ budowa to jest jedno, a potem cykl życia tych naszych fregat to jest kolejne 40-50 lat, w które też stocznia, nasza PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni będzie zaangażowana. Natomiast 2021 podpisanie kontraktu, 2023 sierpień, to było palenie blach, czyli to, co dzisiaj się będzie odbywało, robiliśmy już w sierpniu i to było palenie blach pod pierwszą jednostkę, pod wichra. W styczniu 2024 roku została złożona stępka, pod, w sensie wichrowa, i dzisiaj burzowe palenie blach. Wierzymy, że zgodnie z harmonogramem w tym roku również zrobimy stępkę pod burzę w stoczni. I potem ważną rzeczą będzie przyszły rok i lato, późne lato prawdopodobnie, i wodowanie tego naszego wichra, o którego pan pytał. Wicher dzisiaj jest dość zaawansowany już w budowie. To nie będzie dzisiaj widoczne dla wszystkich gości. Nie wiem, czy będzie to też upublicznione dla szerszej publiki. Natomiast na pewno dzisiaj zostanie pokazany najważniejszym osobom, które dzisiaj zaszczycą nas swoją obecnością w PGZ Stoczni
Wojennej. Kto wśród tych najważniejszych osób będzie? No bo widziałem, że na przykład minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jest na liście, no to jest oczywiste.
Znaczy, na liście zaproszonych jest wielu dostojnych gości, natomiast najważniejszym dokładnie, i to mogę potwierdzić, najważniejszym gościem, który dzisiaj nas zaszczyci, który będzie przemawiał i który będzie niemalże dokonywał tego palenia blach, jest wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Będzie też pani minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pani ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, będzie dowództwo Marynarki Wojennej, będzie szefostwo Agencji Uzbrojenia, będą też zaczni goście w postaci pani prezydent Gdyni. No jest to bardzo ważne wydarzenie, tak jak wspomnieliśmy na początku. I wracając...
Ale i lokalnie, i centralnie ono jest ważne, ale dobrze, bo chciałbym wrócić do wątku.
Wracając tylko do budowy wichra, pierwszy miecznik jest zaawansowany w budowie zgodnie z harmonogramem, bo co jest ważne w tym projekcie, to jest projekt rozpisany na lat 10 i to jest jeden z najważniejszych programów, projektów modernizacyjnych Wojska Polskiego. Najważniejszy program Marynarki Wojennej chyba od zawsze, na pewno od wejścia Polski do NATO w 99 roku.
No właśnie, gdybyśmy mieli słuchaczom trochę zobrazować i wytłumaczyć, bo to się tak, to hasło budowa fregat wielozadaniowych typu Miecznik, to ono już tam jak mantra, można powiedzieć, w mediach różnego rodzaju krąży, ale tak na dobrą sprawę, co to jest w ogóle za jednostka? Bo słuchaczom może się kojarzyć Stocznia Wojenna i budowa jednostki od zera z słynną korwetą Gawron Vel ORP Ślązak później. Okręt, który był od lat 90. budowany, którym legendy można pisać, o pieniądzach, które zostały w ten okręt włożony, o różnych zmiennych koncepcjach w trakcie budowy tego okrętu. Ale tak na dobrą sprawę, no to mieczniki to będą jeszcze większe jednostki, bo gawron, jeżeli pamięć mnie nie myli, sięgał niespełna 100 metrów, a wicher, burza, huragan mają mieć blisko 140.
Tak jest.
Załogantów mają mieć dużo więcej, dodatkowa załoga. Co to jest za jednostka? Czemu ona ma tak na dobrą sprawę służyć? Jak duży to jest projekt, też porównując go właśnie do tego wspomnianego, nieszczęsnego gawrona, który przez epoki całe był budowany w Stoczni Wojennej w Gdyni.
Ja pozwalam sobie kręcić...
Przepraszam za ironię, ale wie pan, dlaczego ona się pojawia?
Ja pozwalam sobie kręcić głową, czego nasi słuchacze nie widzą. Kręcę głową z takim zniecierpliwieniem, bo to nie można mówić, że gawron... Tak naprawdę RP Ślązak jest nieszczęsny, bo jest to projekt, dzięki któremu polski przemysł stoczniowy dużo się nauczył. To jest projekt oparty na współpracy z Niemcami. Dużo się nauczył tego, jak nie budować fregat, ale nauczył się, jak wyprowadzać projekty na prostą, bo RP Ślązak jest w służbie. Jest dzisiaj pomysł jego modernizacji i wierzymy, że ta modernizacja będzie się również odbywała w PGZ Stoczni Wojennej, bo jest to stocznia, z której przecież ten okręt wyszedł.
Natomiast... Oczywiście to jest ważne, ale gdyby, tak sobie myślę, budować mieczniki w stylu, w którym był gawron budowany, to prezesi Polskiej Grupy Zbrojeniowej zmienialiby się jeszcze szybciej niż zarządów Prawa i Sprawiedliwości.
Nie ma takiej możliwości, żeby był budowany, żeby fregaty miecznik był budowany tak, jak był budowany RP Ślązak, z prostego powodu. Po pierwsze, jesteśmy zdecydowanie bardziej zaawansowani technologicznie, zdecydowanie bardziej zaawansowani, jeżeli chodzi o umowę, którą mamy z zamawiającym. Bo tak jak podkreśliłem na początku, to jest program, który jest przewidziany na 10 lat, jeżeli chodzi o budowę. Jest to budowa też 3 fregat, strategiczne partnerstwo z naszym brytyjskim partnerem. Tutaj
przepraszam, w słowo wejdę, tak trochę historię przypominając, tak. Z tym gawronem było tak, że ich miało być 7 na początku, to też pamiętajmy.
Gawronem, który jest Ślązakiem. O gawronie zapominamy, jest RP Ślązak. Ale wracając też do...
Typu gawron, okręt typu gawron.
wracając do mieczników. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, to jest zupełnie inny okręt. Takiego okrętu, takiej klasy marynarka wojenna bardzo potrzebowała i wspaniałe jest to, że zamówione są 3, nie 1, nie 1,5, tylko 3.
Drugi dzisiaj budujemy, prawda?
Dzisiaj, ale Polska, tak. Bo PGZ Stocznia Wojenna to jest spółka stuprocentowej, której właścicielem stuprocentowym jest Polska Grupa Zbrojeniowa, gdzie w Polskiej Grupie Zbrojeniowej ponad 60% akcji bezpośrednio rzeczywiście ma Skarb Państwa i to jest nasza perła w koronie. PGZ Stocznia Wojenna, kiedyś Stocznia Marynarki Wojennej, którą tutaj na Pomorzu przecież wszyscy pamiętamy, w jakim ona była stanie rozkładu i upadłości, a dzisiaj jest to jedna z najprężniej rozwijających się stoczni, na pewno jeżeli chodzi o Morze Bałtyckie, bo ci, którzy dzisiaj będą przejeżdżać przez Oksywie, zobaczą nową halę kadłubową, najwyższą w Europie. W tej hali kadłubowej w pięknym niebieskim kolorze, gdzie jest i logo Marynarki Wojennej, i logo Polskiej Grupy Zbrojeniowej, i też PGZ Stoczni Wojennej. Widać, jak ona jest wysoka. Ona jest wysoka dlatego, że tam będziemy budować miecznika od podłogi po sam sufit. W sensie będziemy w stanie zintegrować tam kadłub, zespolić wszystkie części aż do radaru i wtedy nastąpi wodowanie. I tak jak
to
mówię,
taki suchy dok trochę, tak to należy rozumieć?
No możemy tak to nazywać, natomiast akurat suchy dok stoi obok hali, on został teraz przetransportowany, to jest dok pływający. Jak został teraz przetransportowany na swoje miejsce, ale tak, można tą halę tak nazywać.
Tak porównać, tak żeby słuchacze mogli sobie to zobrazować.
Dokładnie tak, natomiast zapraszam państwa, naszych słuchaczy na Oksywie, żeby chociaż tak naprawdę nasza hala kadłubowa jest widoczna z każdej części portu Gdynia, bo jest tak duża, tak monumentalna. I to też właśnie jest symbol tego, jak zmienia się polski przemysł stoczniowy i jak zmienia się PGZ Stocznia Wojenna.
I też myślę, że bardzo mocno zmieniają się, powiedzmy, zadania, które docelowo mają te jednostki spełniać i czemu mają służyć, no bo już tego Ślązaka się trzymając, kiedy on był budowany, no to nikt nie myślał, że będzie trzeba na przykład chronić morskie farmy wiatrowe należące do Polski,
ale
na Bałtyku.
No tak, ale jeżeli chodzi o ochronę polskich, znaczy tych farm wiatrowych, które są budowane na Bałtyku, to tutaj z kolei myślę nasza nowa, znaczy nowa, to jest domena, w którą PGZ i Stocznia Wojenna chcą wejść, to są bezzałogowe okręty nawodne. czy bezzałogowe pojazdy nawodne. Natomiast wracając jeszcze, bo za dużo się trzymamy Ślązaka, Ślązak to jest przeszłość. Mamy fregaty Miecznik, to jest przyszłość, to jest tak jak pan wspomniał, to jest ponad 130 metrów, to jest ponad 130 metrów długości okrętu, a to jest jego szerokość maksymalna do mniej więcej 20 metrów, to jest wyporność 7000 ton i to jest tak jak wspomnieliśmy, to jest załoga, to jest 120 załogantów plus 60 osób dodatkowego personelu.
A ten personel dodatkowy, jak rozumiem, on spoza marynarki, to jest cywilny personel, tak? Czy niekoniecznie? Jak to
na okrętach wojennych mamy załogę złożoną z oficerów marynarki wojennej. Natomiast jak będziemy załogować, jak marynarka będzie załogować te okręty, to nie starczy.
To już pytanie do marynarki pewnie bardziej, tak. Ale to chodziło mi o jakby docelowość, tak? Tego założenia.
No docelowość to w ogóle jeszcze możemy porozmawiać też o szkoleniu i o kompletacji później załóg dla tych naszych mieczników. Ale a propos tego, co wspomnieliśmy, czyli przeszłości i przyszłości. Przeszłość nie do końca prawdopodobnie dobrze przeprowadzona i z sukcesem budowa ORP Ślązak, natomiast dzisiaj mamy 3 mieczniki. Dla mnie ogromnym zaszczytem będzie dzisiaj też spotkanie się znowu tutaj z panem premierem Kośniakiem-Kamyszem, bo z końcem grudnia ubiegłego roku miałem zaszczyt podpisywać w imieniu grupy PGZ umowę w obecności pana premiera tutaj w Gdyni na budowę okrętu Ratownik.
O, czyli to jest jedna rzecz,
okrętu ratowniczego dla marynarki wojennej.
O którą też chciałem zapytać.
Również bardzo potrzebna jednostka, bo dzisiaj takich jednostek sarowskich marynarka nowoczesnych nie posiada i musimy korzystać z jednostek cywilnych i to jest kolejna budowa, która będzie odbywać się właśnie w PGZ Stoczni Wojennej.
A jak zaawansowany będzie ten okręt ratowniczy? Czy on będzie takim okrętem, na przykład, który moglibyśmy, nie wiem, porównywać do tego, co ma szwedzka marynarka wojenna na swoim wyposażeniu, na przykład do Belosa, takiego okrętu, który jest w stanie, nie wiem, uczestniczyć w akcjach ratunkowych okrętów podwodnych w różnych trudnych sytuacjach, odpłukać, gdyby do takich dochodziło. Czy te okręty podwodne musielibyśmy mieć we własnej flocie, to jest osobna historia, mamy jeden, choć nadzieja na więcej jest, ale jak nowoczesny będzie ten okręt ratowniczy?
Okręt ratowniczy, kryptonim Ratownik, jest wstępem do posiadania przez marynarkę wojenną RP okrętów podwodnych. Żebyśmy mieli okręty podwodne, żeby Polska miała okręty podwodne i mogła z nich korzystać w pełni, okręt ratowniczy jest niezbędny. I tak ten nasz polski ratownik budowany w PGZ Stoczni Wojennej przez grupę PGZ, przez polskich stoczniowców, dla polskiej marynarki wojennej będzie wyposażony między innymi właśnie w taki specjalny pojazd, który będzie służył do akcji ratowniczych dla okrętów podwodnych.
Taki, którym dosłownie można ewakuować załogę okrętu z dna, gdyby ten jakiś, nie wiem, kłopot z wynurzeniem, z poruszaniem
dokładnie
się.
Tak, dokładnie tak. Natomiast co do okrętów podwodnych.
Czyli to też, rozumiem, bardzo mocno wzmacnia naszą rolę w NATO, no bo to jest podstawa systemu natowskiego też.
Dokładnie, prawda? Dokładnie tak się dzieje. Zresztą wszystkie nasze jednostki, które dzisiaj budujemy w PGZ Stoczni Wojennej, które są budowane przez grupę PGZ dla Marynarki Wojennej RP, na zamówienie Agencji Uzbrojenia, bo to jest też ważne, żeby podkreślić rolę tych wszystkich instytucji w procesie zamawiania i budowy, jak najbardziej są spięte z systemami natowskimi. W ogóle Miecznik, połowa, myślę, budżetu całego naszego projektu, a projekt na dzisiaj to jest prawie 15 miliardów złotych, to jest ta budowa w metalu, a druga połowa to są systemy różnych naszych międzynarodowych partnerów i te systemy są kompatybilne z tymi systemami, czy nawet są tożsame z systemami, które wykorzystywane są w marynarkach wojennych naszych sojuszników z NATO. Więc mamy mieczniki, mamy ratownika, wierzę głęboko, że też palenie blach pod ratownika to może jest końcówka tego roku, może początek przyszłego, ale też ten symboliczny początek budowy jest widoczny na horyzoncie, a nie gdzieś odepchnięty w przyszłość dość daleką. I następny etap to są okręty podwodne. W Polsce nie będziemy budować okrętów podwodnych.
No się nie oszukujmy, to powiedzmy sobie szczerze i wprost.
Ale stocznie będące w portfelu Polskiej Grupy Zbrojeniowej gotowe są do tego, żeby ten cykl życia produktu, czyli tak zwane MRO, prowadzić tutaj na Pomorzu.
Czyli będziecie chcieli w uproszczeniu, rozumiem, przygotować się do serwisowania tych okrętów, tak żeby mogło to się odbywać wszystko w Polsce.
Tak. W momencie, kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Uzbrojenia dokona wyboru dostawcy rozwiązania okrętów podwodnych, to Polska Grupa Zbrojeniowa tego samego dnia albo dnia następnego podpisze umowę z tym wykonawcą, bo my już dzisiaj rozmawiamy, to też jest ważne.
To będzie warunek kontraktowania, tak na dobrą sprawę?
Wierzymy, że to będzie warunek kontraktowania, natomiast my działamy paralelnie do tego, jak działa Ministerstwo Obrony Narodowej, bo o to zostaliśmy zresztą poproszeni, żeby rozmawiać z potencjalnymi dostawcami rozwiązania dla okrętów podwodnych. I to są zarówno dostawcy z Europy, jak i spoza. Rozmawiać o możliwościach właśnie tego utrzymywania okrętów w cyklu życia, tych transferu technologii, który może odbyć się do Polski, bo to też jest ważne, że okręt podwodny, dzisiaj możemy to zobaczyć, jak wygląda okręt podwodny na zewnątrz i w środku w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Natomiast te okręty podwodne, które Rzeczpospolita Polska dla Marynarki Wojennej RP zakupi, no to będzie technologia kompletnie kosmiczna, naprawdę. To jest bardziej skomplikowane, jest to bardziej skomplikowany mechanizm niż samoloty.
Nie, no na pewno będzie to zupełnie inna epoka niż Kobeny, prawda, produkowane w latach 60.
Tak, latach minionych jest to zupełnie technologia XXI wieku i ten transfer technologii dzięki zakupowi okrętów podwodnych do polskiego przemysłu się odbędzie, więc my następnego dnia po podpisaniu kontraktu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez Agencję Uzbrojenia, będziemy gotowi do podpisania kontraktu z tym wykonawcą, bo już dzisiaj z tymi wykonawcami rozmawiamy.
Czas nas nagli, niestety jest nieubłagany, a pan się też spieszy na uroczystość na godzinę 10, jak rozumiem.
Tak jest.
Do Gdyni, ale to szybkie pytanie jeszcze takie na koniec, mam taką zagadkę dla pana. Patrzył pan kiedyś, co sztuczna inteligencja mówi o Polskiej Grupie Zbrojeniowej?
Nie zadałem tego pytania.
Ja dzisiaj zadałem i sztuczna inteligencja powiedziała mi, że Polska Grupa Zbrojeniowa doświadcza złotych czasów, co potwierdzają rekordowe przechody i zyski. Polska Grupa Zbrojeniowa, będąca jednym z największych koncernów obronnych w Europie, zyskuje na rosnących wydatkach na obronność i rosnącym zapotrzebowaniu na nowoczesne systemy obronne. No takie zdanie ładne, niewiele z niego wynika, ale wiemy, wynika z niego to i to chyba potwierdzają też fakty, że no, naprawdę te złote czasy dla zbrojeniówki idą, biorąc pod uwagę wszelkie polityczne deklaracje, sytuację geopolityczną, to co się dzieje za naszymi, no nie tylko naszymi granicami. Chyba wskazuje na to, że no nie będziecie narzekali generalnie jako grupa na brak pracy.
Czy ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście zeszły rok był rekordowy, jeżeli chodzi o nasze revenue w PGZ-cie, które zatwierdzaliśmy niedawno.
13 miliardów, 15 miliardów, bo to różne źródła są.
Oficjalne dane będą niebawem pokazywane szerszej publiczności. Natomiast co ja bym chciał podkreślić, bo tutaj co pan powiedział, że złote czasy, że zamówienia.
To nie ja, to sztuczna inteligencja.
Przepraszam, tak, to AI. Natomiast PGZ jest silny pracą swoich spółek, cała grupa PGZ, a te spółki to są ludzie. I PGZ jest silny swoimi kadrami, które ma i tutaj chciałem podkreślić, podziękować przede wszystkim pracownikom całego PGZ-u, a to jest ponad 20 tysięcy ludzi. Podziękować też...
W tym Stoczni Wojennej w Gdyni też.
Tak, załodze, chciałem właśnie powiedzieć, podziękować też załodze PGZ Stoczni Wojennej, bo to jest na dzień dzisiejszy chyba ponad 800 osób już. A cały czas zatrudniamy w Stoczni Wojennej nowych pracowników, bo są nam bardzo potrzebni. I takie projekty jak Miecznik i Ratownik pokazują, że jesteśmy nowocześni, chcemy być nowocześniejsi i że to praca w Stoczni Wojennej to nie jest po prostu praca w stoczni, to jest praca dla bezpieczeństwa państwa. I tym zakończyłbym. PGZ to są ludzie i to nasi ludzie w PGZ-cie, wszyscy pracownicy wypracowują te zyski i te produkty, które mamy, bo to, że ministerstwo jedno czy drugie zamówi, to musi być zrobione przez ludzi. A pracowników w PGZ-cie mamy naprawdę wspaniałych i chciałbym bardzo podziękować, bo to jest zasługa wszystkich pracowników całej grupy PGZ. Te wyniki i te możliwości, które dzisiaj przed PGZ-em stoją.
I tutaj się rzeczywiście zatrzymamy i zakończymy. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem był Jan Grabowski, członek zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z którym rozmawiał Kuba Kaługa.